historia, jakiej nie znacie.
Piotr Świątkowski, dobry wieczór. Dziś mija rocznica mordu w Jedwabnem, niewielkiej wsi na Podlasiu. 10 lipca 1941 roku spalono żywcem żydowskich mieszkańców miasta i okolic. Kto spalił, kto pomagał, kto namawiał do zbrodni? Od lat o wyjaśnienie tej sprawy walczy dr Ewa Kurek, która zbiera podpisy pod wnioskiem o ekshumację w Jedwabnem. Przeprowadzone w latach 2000-2004 śledztwa wykazały, że w mordowaniu ludności żydowskiej brała udział część polskich mieszkańców Jedwabnego. Według ustaleń Instytutu Pamięci Narodowej rola Polaków była decydująca o zrealizowaniu zbrodniczego planu, to cytat, i byli oni wykonawcami zbrodni, ale można przyjąć, że została dokonana z niemieckiej inspiracji. Tak zapisał IPN. Doktor Ewa Kurek uważa, że zablokowanie przez ministra sprawiedliwości Lecha Kaczyńskiego ekshumacji było błędem i nie można powiedzieć, kto odpowiada za ten mord. To nie jedyny temat naszej audycji. Jutro rocznica Krwawej Niedzieli, punktu kulminacyjnego rzezi wołyńskiej, akcji masowej eksterminacji polskiej ludności cywilnej przez organizację ukraińskich nacjonalistów Stefana Bandery, Ukraińską Powstańczą Armię oraz ukraińską ludność cywilną. Tego dnia zaatakowano w 99 miejscowościach. W następnych dniach masakry były kontynuowane. Ci, którym udało się przeżyć Wołyń, znaleźli schronienie m.in. w Hucie Pieniackiej, ale i tam dopadła ich nienawiść Ukraińców. 28 lutego 1944 roku wieś została spacyfikowana. Przeżył m.in. Franciszek Bąkowski, który dziś mieszka w Poznaniu, a z którym rozmawiałem razem z Martą Szczak-Ślusarek z poznańskiego IPN-u. Ale zaczynamy od dzisiejszej rocznicy. Jedwabne, wstyd i hańba. Czy Polaków, czy Niemców? Doktor Ewa Kurek uważa, że sprawa nie jest rozstrzygnięta i domaga się ekshumacji. W internecie trwa zbiórka pod wnioskiem o ekshumację.
No, podpisów, proszę Państwa, jest w tej chwili ponad 70 tysięcy. No, ale ekshumacja nie zależy od nas obywateli, tylko od woli rządzących. A takiej woli niestety, z przykrością to stwierdzam, nie ma i na horyzoncie nie widać.
Ekshumacji nie chciała żadna z ekip rządzących. Wiadomo, że żydowskie prawo religijne wcale nie stoi na przeszkodzie ekshumacji, a taki argument przez lata padał.
3 lata temu przedstawiłam rządzącym ekspertyzę autorytetów prawa żydowskiego i religii żydowskiej i według religii żydowskiej i prawa żydowskiego. Przedstawiłam te dokumenty w książce Jedwabne anatomia kłamstwa. Według prawa żydowskiego i religii żydowskiej należy ekshumację przeprowadzić i szczątki przenieść albo na odległy 20 metrów od fundamentów stadoły cmentarz żydowski, albo do Izraela. Także tu nie ma wątpliwości. Także jest to po prostu, trzeba sobie to powiedzieć otwarcie, bardzo zła wola polskich władz.
A co jeśli okaże się, że to Polacy zabili Żydów w Jedwabnem?
Nie w tym tkwi problem. Problem tkwi w tym, że oczywiście, jeśli się okaże, że my jesteśmy winni, winniśmy Żydom po prostu przeproszenie i przyznanie się do winy, tak? Tylko co innego jest po prostu winić nas za rzeczy nieudokumentowane. To tak jakby pana rektora czy kogokolwiek z państwa słuchaczy pozwał ktoś do sądu i bez przedstawienia win, dowodów po prostu zasądził na jakieś straszne kary. Twarde dowody i mamy tylko, możemy uzyskać tylko i wyłącznie poprzez ekshumację. Nie ma innego sposobu po prostu prowadzenia badań historycznych. Tu wchodzimy w krąg właśnie wolności badań historycznych, proszę Państwa. Bo my możemy zbadać tylko to, na co pozwoli nam po prostu najwyższy prokurator Rzeczpospolitej.
Czy ma pani kontakt ze świadkami Jedwabnego?
Historia jest nauką poważną i nie zabiera się do sprawy, że tak powiem, z nieodpowiedniej strony. Najpierw trzeba mieć, zrobić ekshumację i w tym wypadku wszelkie relacje i inne źródła mają tylko charakter źródeł uzupełniających, a podstawowe źródła to są właśnie ekshumacje i tyle. I ja na temat tego, co się wydarzyło, w ogóle nie mówię i nie wolno z całą odpowiedzialnością nam mówić, jeśli nie dokończymy ekshumacji. Tych szczątkowych ekshumacji przeprowadzonych przez profesora Kole, zresztą pełna dokumentacja w tej szczątkowej dokumentacji jest najbardziej strzeżonym chyba dokumentem Rzeczpospolitej Polskiej. Mimo monitów 70 tysięcy ten raport profesora Koli w pełni nie został ujawniony. Są tylko szczątki, że tam były znalezione pociski niemieckie z 1939 roku, z 1941 roku. A przecież jest rzeczą oczywistą, że w obecności Niemców, gdyby Polak wyciągnął broń, to po prostu przeżyłby może 2 sekundy, tak? To wszystko jest ukryte z niewiadomych względów. Nie wiem, komu w Polsce zależy na tym, żeby szkalowano nas tak, jak to się robi od 20 lat po świecie, że jesteśmy winni zagłady Żydów, bo do tego to prowadzi.
Czy za naszego życia ta ekshumacja będzie wykonana?
Myślę, to znaczy wiemy na pewno, że prawdę można zakłamać tylko na pewien okres czasu, tak jak z żołnierzami niepodległymi, nazywanymi dziś wyklętymi. Więc tu jest ta moja pewność, że kłamstwo zostanie obalone. Czy za naszego życia? Zastanawiam się. Rozmawiałam z profesorem Kolą. On nie wierzy, że za jego życia to się stanie. Ja może jestem trochę większą optymistką, ale ten mój optymizm coraz bardziej się kurczy, dlatego że... I to jest strasznie bolesne, proszę Państwa, dlatego że... I to, że te rzeczy, całą tą hucpę prowadziła przez lata, prowadziły władze, które nie do końca popieraliśmy, których nie wybieraliśmy, ale w tej chwili to robi dokładnie to samo Prawo i Sprawiedliwość, które nasz ten baraz ma prawo, jak sama nazwa wskazuje, sprawiedliwość same i wiele mówi o prawdzie historycznej. Każdy z polityków po prostu jest taki wspaniały i taki rzeczywiście rzetelny w mowie i w uczynkach już nie tak bardzo. I tyle.
Doktor Ewa Kurek, historyk zajmujący się zbrodnią w Jedwabnem. 10 lipca 1941 roku spalono tam 300 Żydów. Rabin Warszawy i Łodzi, Michael Szudlich, powiedział wiele, wiele lat temu: szacunek dla kości naszych ofiar jest dla nas ważniejszy niż wiedza, kto zginął i jak, kto zabił i jak. Dziś strona żydowska mówi inaczej. Czy Polacy dokończą badania? Już za chwilę zmienimy temat. Jak wyglądała masakra Huty Pieniackiej? Przemówi świadek historii Franciszek Bąkowski. Thank you. Kolejna wielka tragedia, Huta Pieniacka. We wsi skryli się ci, którym udało się przeżyć rzeź na Wołyniu. Jutro rocznica Krwawej Niedzieli. 28 lutego 1944 roku spokojna wieś Huta Pieniacka została brutalnie spacyfikowana przez Niemców i Ukraińców. Przeżył chłopiec, który dziś jest poważnym starszym mężczyzną, emerytowanym nauczycielem. Nazywa się Franciszek Bąkowski, mieszka w Poznaniu. Odwiedziliśmy go razem z Martą Szczesiak-Ślusarek z poznańskiego IPN-u.
Tato w I wojnie światowej służył w armii austriackiej. Później wyemigrował chyba z pierwszą partią do Stanów Zjednoczonych i coś tam zarobił. Tych dolarów przywiózł, no i właśnie założył rodzinę, ożenił się i właśnie zbudował warsztat. No miał prasę, no kuźnię, no to co takie podstawowe w kuźni były potrzebne, bo miał dużo zleceń, więcej wiem od brata najstarszego Władysława, który tatowi pomagał w kuźni. Na przykład naciągać obręcze na koła wozów i tak dalej. Także ja tylko kiedyś zainkasowałem 2 złote za podkucie konia. Wychowywaniem to się zajmowała mama. Była gospodynią domową, więc wszystkie rzeczy, sprawy gospodarskie to by należały do mamy. No i właśnie ja byłem najmłodszy, więc najstarszy był Władysław, następnie była Aniela, następnie był brat Józek, siostra Stefcia, brat Kazik i ja. Każdy miał swoje jakieś obowiązki, prawda, także no ja byłem hołubiony jako najmłodszy. Huta Pieniacka była czysto polska. Było tylko innej narodowości, to znaczy Żydzi byli, nie? Bo tam taki sklep miał jeden Żyd, no i to tam sąsiadem naszym był Żyd. Pamiętam, jak w Nowy Rok poszedłem składać życzenia, bo to tak miało się torbę zboża i się siało i życzenia, no i dostałem 1 złoty, no i mama, jak wróciłem, pyta się, gdzie byłeś, no byłem u tego, no to i co, no dostałem, pokazuję, bardzo się zdziwiła, Ukraińców nie było w naszej wiosce.
Jak się zmienił ten świat, kiedy wybuchła wojna? Czy odczuliście jakąś zmianę na co dzień, jako rodzina w tym życiu?
Na przykład trzeba było oddawać kontyngent Niemcom w naturze. To znaczy najpierw byli Rosjanie, więc też trzeba było się tam wykupić, więc składać odpowiednie produkty i zboże, i zwierzęta, i ptactwo, i tak dalej. No i później po wybuchu, jak Niemcy weszli, no to oni już wyznaczyli od każdej rodziny kontyngent i trzeba było to oddawać, więc tu były no problemy, bo jednak ten kontyngent był duży, prawda, bo to w naturze oddawało się bardzo dużo tej żywności. Nie brakowało jakiejś strawy czy jedzenia, był chleb, bo był pieczony przez tatę własnym sumptem i tak dalej. Ale trzeba było na inne rzeczy jakieś pieniążki, więc oprócz tego kontyngentu, który się składało, to na przykład mama jeździła z sąsiadkami aż do Brodów, żeby sprzedawać produkty. Sery, gęsi, jajka i tak dalej, prawda? Bo no, trzeba było kupić czy mydło, czy jakieś inne środki czystości. Mieszkańcy Huty Pieniackiej opiekowali się Żydami, którzy uciekli z getta w Sasowie. Sasów to jest miejscowość koło Złoczowa, miasta powiatowego. Tam był bunt właśnie więźniów i tak dalej i bardzo dużo Żydów się uciekło. I między innymi właśnie koło Huty Pieniackiej była dosyć możliwa duża grupa według takich przekazów różnych. Było około 20 osób. Ale oni nie wchodzili do wioski, żeby mieszkać, tylko w ziemiankach, w lesie, bo wiedzieli, że codziennie tam jest Niemiec i gdy tego, to wtedy wioska się spotka z różnymi konsekwencjami za przechowywanie Żydów, więc w ziemiankach, ale mieszkańcy hut donosili im żywność, opiekowali się.
To było takie miejsce dosyć spokojne, bo na przykład zbiegowie z terenu Wołynia tam się ukrywali. Czy oni opowiadali coś o tym, co się, przed czym uciekają, co się działo? Czy pan pamięta jakieś takie opowieści?
Znaczy, u mnie nie mieszkał nikt z Wołynia, ale u sąsiadów mieszkali. No ale to... Ja byłem za mały, żeby mnie w takich dyskusjach, żebym ja towarzyszył. Wiem, że opowiadali i to się spotykało z wielkim, no jednak rezonansem u mieszkańców huty. Dlatego w Hucie Pieniackiej powołano komórkę AK. Było około 60 osób, młodych mężczyzn. Organizował to starszy sierżant Sierociuk i później przyszedł na dowódcę Kazimierz Wojciechowski, inżynier ze Lwowa i był dowódcą tej komórki. Ta komórka AK więc stała na straży. Ja pamiętam, że codziennie, bo nasz dom, warsztat taty, kuźnia, był tak na krańcu wioski, więc codziennie była warta w naszym domu. Zbierało się dwóch, trzech, czterech mężczyzn, którzy zmieniali się posterunek, żeby właśnie meldować, czy jakiś napad i tak dalej, i tak dalej. Więc to pamiętam, bo szedłem spać, ale czasami się obudziłem i patrzę, światło się pali, lampka naftowa i tak dalej. Mężczyźni siedzą przy stole, rozmawiają i właśnie to byli ci, którzy właśnie mieli za zadanie właśnie posterunek taki. I tych posterunków na obrzeżu wsi było więcej. Także ze wszystkich stron, żeby właśnie przed napadami się bronić.
A ludzie się spodziewali tego ataku w lutym 1944 roku?
Tak. Dwa tygodnie przed tym 28 lutym w Hucie Pieniackiej stacjonowało zgrupowanie partyzantów rosyjskich, około 400 osób. Byli no około tygodnia. I teraz kwestia wyżywienia ich. Mieszkańcy oddawali ten kontyngent i wyżywić 400 młodych tych, więc na przykład mój szwagier Sowiński Janek opowiada, że on jeździł do sąsiednich, bo on pochodził z wioski Palikrowy, jeździł tam do sąsiadów, kupował żywność, żeby tym partyzantom dać. No i mieszkańcy w ten sposób chodzili, że do sąsiednich wiosek ukraińskich kupowali żywność i tym, żeby mieć partyzantów. Ale to było niewystarczające, więc właśnie z takich enuncjacji wiem, że rosyjscy partyzanci sami chodzili do wiosek i normalnie z ukraińskiej wioski mieszkańców ściągali siłą, że tam rekwirowali i tak dalej. I meldunki szły do Niemiec, do Niemców. Następnie innym przypadkiem takim też krańcowym było to, że około tygodnia przed tymi wydarzeniami taki patrol żołnierzy napadł na hutę. Byli w kombinezonach i tak dalej. No i na razie był spokój, ale gdy oni zaczęli mieszkańców wyganiać, bić, strzelać i tak dalej, więc meldunek, żeby ich zlikwidować, to znaczy, żeby odeprzeć ten atak. I w czasie tego ataku zabito tych dwóch napastników. Okazali się nimi mieszkańcy Tarnopola i takiej miejscowości, ja nazwisk nie pamiętam. Zabito dwóch napastników, którzy się okazali żołnierzami tej ukraińskiej dywizji SS Galicja. Zorganizowano im pokazowy pogrzeb. To był taki główny powód, że oddziały SS, tej ukraińskiej SS Galicjan, zorganizowali właśnie tą na Hutę Pieniacką, ten napad i w ogóle tak. W lutym to brały jednak trzy siły, bo właśnie regularne oddziały ukraińskiej dywizji SS Galicji, następnie korenie UPA, no i okoliczni mieszkańcy ukraińskich wiosek, którzy, no trochę bolało ich, że mieszkańcy Huty Pieniackiej jednak troszeczkę byli zamożniejsi w stosunku do tych Ukraińców z tych wiosek w pobliżu. No bo byli pracowici i poza tym rzecz według mnie zasadnicza, która różniła. W Hucie Pieniackiej było bardzo dużo rzemieślników. I takie zawody jak kołodziej, bednarz, unikalne zawody. A przecież we wiosce potrzeba beczkę, żeby ogórki, prawda, konserwować czy coś w rodzaju. I w Hucie Pieniackiej były zawody, więc było kowali czterech. Był Franciszek Bernacki, Leon Bąkowski, tato i później jeszcze teraz nie pamiętam nazwiska. Byli stolarze, no, dekarze, był Zdun, więc właśnie też wujek był, wyrabiał właśnie bednarzem, był beczki i tak dalej tego. Byli właśnie stolarze, którzy koła do wozu wykonywali. I wiadomo, że rzemieślnik za usługę to pobierał pieniądze od razu, bo rolnik i tak dalej to dopiero musiał, jak mu się urodziło, prawda, to tam zboże to za pół roku, czy zwierzęta wyhodował i tak dalej. A rzemieślnik miał pieniądze gotowe i właśnie było to, że tak mi się wydaje, że z tego brało się jakieś takie niedobrobyt, ale jakieś takie no, zadowolenie, że było co do garka włożyć. Oprócz tych właśnie zawodów rzemieślniczych, sąsiadem Huty Pieniackiej był profesor Dubanowicz, dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu Lwowskiego. Edward Dubanowicz ożenił się z Magdaleną z hrabiów cieńskich, która mu wniosła w posagu około 1400 hektarów lasów, 450 hektarów ziemi ornej, łąki i tak dalej. Mieli młyn Tartak, dwa stawy rybne. I właśnie oni zatrudniali mieszkańców Huty Pieniackiej do wyrębu lasów i tak dalej. No bo jednak była ta gospodarka drzewem, aby jak był Tartak i tak dalej. I wiem, że właśnie usługi rzemieślnicze tato profesorowi Dubanowiczowi świadczył. Bardzo dużo właśnie obkuwał konie, wozy naprawiał, karety i tak dalej, i tak dalej. Dobanowiczowie mieli troje córek, Marię, Klementynę i Zofię. Ja z Marią miałem kontakt do roku 2016, telefoniczny i korespondencyjny. Przysłała mi kilkanaście wierszy, ja jej zrobiłem taki herb, bo właśnie u Dubanowiczów Wicieńskich, bo chciałem zdobyć materiały od nich. Bo oni zostali przez NKWD wywiezieni do Kazachstanu w styczniu 1942 roku. Pracowali w kołchozie, ale jak było porozumienie Sikorski-Majski, więc on organizował Polaków do armii Andersa. Był meldunek, to już od, właśnie z wiadomości od innych osób, żeby meldunek dowódcy AK, żeby mieszkańcy nic nie robili, nie bronili, że gromadzi się wojsko, regularne oddziały, otaczają wioskę, żeby pochować broni i wszelkie takie rzeczy. Więc tak było, bo bazowali na takim jednym momencie, że sąsiednia wioska Majdan Pieniacki wcześniej też był jakiś taki napad i że Niemcy aresztowali około 100 mężczyzn, bo właśnie, że tam jest partyzantka i tak dalej, i tak dalej. No i tam interweniowała też Polka, która ileś tam czasu mieszkała w Niemczech, znała perfekt niemiecki i tłumaczyła Niemcom, że tam nikogo nie ma. I zresztą Niemcy nie znaleźli broni na tym Majdanie Pieniackim. I w Hucie Pieniackiej też się tym kierowali, że może też tak będzie. No ale Niemcy z innym zadaniem. To znaczy, jeżeli to była godzina czwarta, pół do piątej, więc nie spodziewali się, że będzie jakaś obrona. Nie było żadnej. Nie było żadnej. Otoczyli wioskę, no i później mieszkańców zganiali do szkoły, do kościoła, ze wszystkich budynków. No to wioska była duża, bo było 173 gospodarstwa. Także to było troszeczkę ludzi. No ale byli też właśnie uciekinierzy z Wołynia. Byli mieszkańcy Huciska Pieniackiego, Huciska Brodzkiego, Huty Wierchobuskiej. Więc było wtedy około 1500 osób w Hucie Pieniackiej. No i teraz właśnie wszystkich zgniali do kościoła, do szkoły. No i później wyprowadzali z kościoła i do budynków gospodarczych, do sodu. Reglowali wrota, podpalali i w ten sposób ginęli mieszkańcy. W ten sposób zginęła zginęli moi rodzice. Pamiętam taką rzecz. Był wczesny ranek. To zima, 28 luty, 20 stopni mrozu. Śniegu dużo. Na podwórzu naszego domu jest oficer niemiecki z żołnierzami i rozmawia z ojcem. Ojciec służył w armii austriackiej w pierwszej wojnie światowej, znał niemiecki. No i właśnie oficer kazał ojcu i całej rodzinie iść do kościoła. No i, ale w tym momencie mama mnie i brata starszego Kazika kazała nam iść do sąsiadki, naprzeciw ulicy, do sąsiadki naprzeciw mieszkający. No i my żeśmy poszli. Pamiętam słowa brata Józka, który powiedział, ja idę z rodzicami. No i rodzice poszli do kościoła, nie? No i później stamtąd wyprowadzano grupy mieszkańców, 30-40 osób do sodu, ryglowali wrota i... No bo to było najłatwiej zlikwidować, bo... To znaczy Niemcy rozstrzelali około 25 mężczyzn młodych, których ewentualnie właśnie przewidywali, że są w tej komórce AK. Rozstrzelali koło cmentarza. No a właśnie resztę mieszkańców, więc najłatwiej to było właśnie zamykać pomieszczenia gospodarcze w stodołach i podpalać i w ten sposób ginęli. No i właśnie rodzice zostali spaleni, babcia, wujek, żoną i trojgiem dzieci i stryj. Uratowała się Stefcia, siostra, która z dziewczętami była zamknięta też w stodole. Tą stodołę znała, bo w tej stodole bawiła się z córką gospodarza. I wiedziała, że w stodole są zapasowe drzwi, które do ogrodu wychodzą. No i jeżeli w tej stodole na tym klepisku było tych 30 kobiet czy ileś, jeżeli ukazał się już ogień wewnątrz dym i tak dalej, no to panika. No ale siostra jakoś się przepchała, znalazła te drzwi. Otworzyła te drzwi i chyba 12 dziewcząt uciekło, zanim napastnicy się zorientowali, nie? No to strzelali za nimi, ale to tak skryli się w takim parowie, bo to tak parowy były w wiosce. Siostra uciekła do sąsiedniej wioski Huty Wierchobuskiej i stamtąd przyszła na drugi dzień na Majdan Pieniacki. W Majdanie Pieniackim mieszkała siostra naszej mamy z rodziną. Miała swoje dzieci z mężem. Ja z bratem Kazikiem, żeśmy też tam dotarli. Więc ja to tak teraz tak to określam, że wśród największych jakichś takich morderstw, okrucieństw, może się zdarzyć moment jakiś taki dobroczynny. I właśnie było to, że mama nam kazała do tej sąsiadki iść. My żeśmy weszli do domu, ale przyszedł żołnierz i wyganiał sąsiadkę z dziećmi i nas, mamy iść do kościoła. Żeśmy wyszli na ulicę i żeśmy zrobili parę metrów, idąc do kościoła, a wtedy inny żołnierz po polsku powiedział: matka, schowaj się z tymi dziećmi. No i my żeśmy poszli na zaplecze domu sąsiadki. I na zapleczu domu były, no w każdym zresztą takiej, były kopce po ziemniakach, po warzywach, przechowywane na zimę. Ale w końcu lutego już było ileś tamtych ziemniaków i warzyw wybranych. No i żeśmy do tego kopca weszli i żeśmy tam jakiś czas tam przebywali. I właśnie nasze domy, jak powiedziałem, że były na obrzeżu wsi, jak w naszym końcu właśnie wioski się uspokoiło, była jakaś cisza, więc sąsiadką żeśmy przez taki pastwisk do lasu i lasem żeśmy poszli na Majdan Pieniacki. No i właśnie do siostry mamy. I tam byłem przez jakiś czas. Później właśnie przyszła siostra Stefcia. No, był brat Kazik. Ja byłem najmłodszy w tej rodzinie, bo to znaczy byli młodsi, ale dzieci, siostry, nie? Więc w jakiś czas później taki niezmiernie zasłużony człowiek, ksiądz Jan Cieński, właśnie z hrabiów cieńskich. Zresztą w 1967 był wyświęcony na biskupa w tajemnicy przez kardynała Wyszyńskiego. On był wikarym w kościele w Złoczowie. I on jako pierwszy był w Hucie Pieniackiej i właśnie w takiej wiosce sąsiedniej odprawił mszę za pomordowanych mieszkańców Huty. I on jako pierwszy złożył takie sprawozdanie pisemne do kurii arcybiskupiej do Lwowa. I właśnie powiedział, co się tam stało w Hucie Pieniackiej i wymienił liczby około 800 zamordowanych mieszkańców Huty. Ten list, jego ksero, jest w książce księdza profesora Wołczeńskiego z Krakowa. Jest kopia tego listu. Kiedyś rozmawiałem właśnie z księdzem profesorem i pozwolił mi wykorzystać w jakichś innych może publikacjach o Hucie. Także rozmawiałem i pozwolił mi, że wszelkie materiały, bo on dużo takie księgi napisał o zagładzie Hucie, Huty Pieniackiej i tak dalej, i tak dalej. Także. No i ten ksiądz Jan Cieński chyba tam po tygodniu widział, że siostra mamy swoje dzieci. Tutaj siostra Stefcia, brat Kazik, ja najmłodszy, więc wziął mnie do ochronki w Złoczowie. Była organizowana taka przez Towarzystwo Polskie w Złoczowie ochronka dla dzieci właśnie pomordowanych. Później byłem, przeniesiono mnie do Lwowa, też do zakładu. Później byłem w Zakrzowie, później byłem w Staniątkach koło Krakowa, u sióstr benedyktynek, później byłem w samym Krakowie na Krowoderskiej, później byłem w Porąbce koło Międzybrodzia, później byłem w Rabce, później byłem w Bytomiu, później byłem w Toszku, w Żyrowej i ostatni dom dziecka to był w Koźlu, dzisiejszy Kędzierzyn Koźle. 1979 roku, to była 45. rocznica, moim maluchem, bo miałem malucha, i wziąłem brata Władka, jego siostrę, jego córkę Barbarę, no i żeśmy pojechali. Brat korespondował tam z takim dziennikarzem ukraińskim z Brodów, dziennikarz, redaktor gazety Prapor Komunizma. Więc jak żeśmy przyjechali do Brodów, no to właśnie nocleg nam załatwił ten redaktor w takim hotelu robotniczym w Brodach. No i właśnie na drugi dzień powiedział: maluchem, do huty pieniackiej się nie dostaniecie. Więc w swój taki terenowy łazik, samochód redakcyjny wziął i żeśmy pojechali do huty. No i później tam dołączył w Chołubicy wicedyrektor kołchozu, do którego należała właśnie huta pieniacka. No i żeśmy dojechali do huty. Tylko w hucie wtedy, na dawnym miejscu, gdzie był kościół, to był taki czworobok z takich belek, desek zbity, tablica Centr Siła. Nic nie było. Dookoła był step i tylko właśnie ten kawałek. I tam był wypas trzody chlewnej. Więc świnie biegały sobie po tych łąkach i tak dalej, a z kołchozu tylko dowozili wodę do koryt, nalewali, żeby te świnie miały. A tak one żyły na wolności. To był pierwszy raz. No i drugi raz, no to byłem na odsłonięciu pomnika w hucie pieniackiej. No ten pomnik załatwiał minister przewoźnik, wybudowanie tego pomnika. I byli Polacy z Tarnopola, z Wołynia, byli ze Stanisławowa. To był rok 2005 i następny raz byłem, ale to już zorganizowała się taka grupka, 8 osób. To znaczy ja byłem jedyny, który byłem mieszkańcem huty, a tak to byli potomkowie. Przy odsłonięciu pomnika był taki mój przyjaciel świętej pamięci, Mietek Bernacki. Jego ojciec był kowalem, Franciszek Bernacki. On był i on za ambit sobie wziął, że w czasie tego wyjazdu musi znaleźć cmentarz i grób i ojca, bo jego ojciec w 1938 roku zmarł. I właśnie ze swoim synem Józkiem znalazł cmentarz. No i Józek zrobił bardzo dużo zdjęć. Ten cmentarz był ogromnie zarośnięty. Wszystkie pomniki, krzyże były przewracane. Ale zrobił zdjęcia, no i płytkę mi dał, ja wywołałem. Wysłałem 60 listów do byłych mieszkańców, do rodzin, z prośbą o jakieś datki, żeby ten cmentarz uporządkować. No i wtedy zebrałem około 5800 zł. No i później właśnie w 2007 roku żeśmy pojechali z grupą, właśnie 8 osób, mieliśmy swoje narzędzia, piły do cięcia, łopaty i tak dalej. No i żeśmy pracowali 3 dni. Żeśmy wycięli ponad 450 drzew, krzaków. W takim terenie 50 metrów na 30. Żeśmy postawili z takiego drzewa ściętego krzyż. No i decyzja zapadła, że trzeba będzie pracować ciągle, nie, żeby ten... No i właśnie te pieniądze się przydały później, że było takie towarzystwo, taki facet, który trudnił się właśnie adaptacją właśnie ze starych cmentarzy. I to kolega z Krakowa, Śmigielski, najął go, no i pojechał z grupą tam i pracowali. Także pieniążki, no te właśnie, które ja zebrałem, to były na cement, na różne inne rzeczy, materiały. No i co roku żeśmy jeździli tam pracować na tym cmentarzu.
Opowiadał Franciszek Bąkowski, który przeżył, jeśli można tak powiedzieć, własną śmierć w Hucie Pieniackiej. 28 lutego 1944 roku wieś została spacyfikowana przez Ukraińców i Niemców. Pana Franciszka odwiedziliśmy dzisiaj w jego mieszkaniu w Poznaniu razem z Martą Szczesiak-Ślusarek z poznańskiego IPN-u. Jutro rocznica Krwawej Niedzieli. Piotr Świątkowski, bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia.